Dzień dobry Państwu. Kolejny nasz odcinek gawędy historycznej związanej z rocznicami. 17 stycznia jest napompowany aż trzema bardzo istotnymi rocznicami, które trzeba będzie jakoś uporządkować i podzielić nasze spotkanie na po prostu trzy sekwencje. Oczywiście łączy je jedna podstawowa i fundamentalna idea wolności i niepodległości Polski, a właściwie jej istnienia. I to godnego istnienia. Natomiast okresy, w których się to realizowało i sposoby są bardzo różne. Pierwszą i najważniejszą, można by nawet w kalendarzu polskim nazwać dniem imienia polskiego. Mamy herb, mamy flagę, mamy hymn, ale nie zdajemy sobie sprawy, że najważniejsze z tych trzech to są jak przyprawy do kanapki, ale tą kanapką, tym chlebem powszednim jest imię Polski. I dzień 17 stycznia jest imieniem, jest dniem, w którym zakazano dokumentem międzynarodowym, a ściślej konwencją petersburską z 17 stycznia 1797 roku, wymieniania tego imienia. Dokładny cytat, tekst jest zapisany po polsku, po rosyjsku i tłumaczony na polski od razu. Pewnie jest i po niemiecku, bo podpisywały go również tę konwencję, czy ten tekst, dwory niemieckie, Hohenzollernów i Habsburgów, zwane germańskimi. Zresztą dwór petersburski, jak pisał Jasienica, to też są Germanie petersburscy. To też Niemcy, tyle że udający Rosjan. Natomiast tekst rosyjski brzmi jednoznacznie i niezwykle przekonywująco. A imię etego suszciestwa nikada już wspominanym nie będzie. Kto zna rosyjski, kto jest w moim wieku, może młodszy, a uczył się, kto się uczył niezależnie od tego, czy był w szkole, język rosyjski, to od razu zrozumiał. Zakazano imię, nie używając go nawet w tekście. To jest 11 punkt tej konwencji. Miałem ją w ręku. Ona została zresztą wydrukowana, ale kiedyś w Muzeum Admiralicji w Petersburgu jako studenci myśmy tam zwiedzali kiedyś to i nam po prostu wyjęto ten dokument do podtrzymania w ręku. I tak jest on, to jest drukowany dokument, i tak jest on na wieki już zadekretowany. Po polsku ten sam punkt brzmi dość enigmatycznie. Imię tej istności już więcej wspominanym nie będzie. Jest zdumiewającą rzeczą, że redaktor tego tekstu, jakiś kancelista, nie wiedział, jak zakazać używania imienia Polski, nie używając tego imienia. To jest ten sam problem, jak z zakazaniem używania brzydkich słów. No, albo je trzeba wymienić i napisać, że nie wolno, no to wtedy się wszyscy nauczą, nawet ci, co nie znali. Albo spróbować mową omowną, perifrastiką passivą, jak mówią po łacinie, spróbować dać do zrozumienia, czego wypowiadać nie wolno, a tym samym i zapisać, no bo oczywiście pierwszym złamaniem tego przepisu byłby właśnie ten dokument. I w ten sposób i redaktor rosyjski, i tłumacz polski, niechcący, w dokumencie międzynarodowym, zatwierdzonym w Ratyzbonie, w archiwum Kancelarii Rzeszy Niemieckiej, stał się międzynarodowym, przekazali światu jedną wiadomość, że Polska jest istnością, suściestwo, czyli coś, co istnieje, chociaż go nie widać. Proszę sobie wyobrazić, że Szczęsny Potocki, który zawoził ten dokument właśnie do Ratyzbony, aby go tam złożyć, on musiał nabrać mocy prawnej, wtedy się stał. Niestety wskutek uprawomocnienia się tego dokumentu, uprawomocniła się również granica z Rosją, czyli granica zaboru trzeciego. I według tego właśnie dokumentu Lord Curzon, a ściślej Lord George, premier Brytanii, uznał, że to jest najdalej uprawniona granica Rosji na zachodzie. I tę granicę dzisiaj mamy. Dokładnie z tego dokumentu z 17 stycznia 1797 roku. Otóż tenże szczęsny, ten nieszczęsny Potocki jedzie z tym dokumentem do Ratyzbonu i po drodze w Dreźnie spotyka Józefa Wybickiego. I mu tłumaczy, z czym jedzie. Rozmawiają. Ja mówię, mam tu taki dokument. Mówi, no Ziuk, patrz, jeżeli byli po imieniu. Ten zerka, no i widzi zakaz wymawiania imienia Polski. Już nawet nie tylko wspominania w dokumentach, no w ogóle miało być wykreślone, ale agresja w stosunku do tego imienia spowodowała, że to imię dopiero zajaśniało. I w tym momencie wspomina Wybicki w liście do córki, jakby coś we mnie uderzyło, mówi. Nie mogłem tego zdzierżyć. Kipiało w nim, kipiało. A gdy dotarł do Paryża i tam skierowano go do Lombardii, czyli do Mediolanu, i ujrzał wskrzeszane wojsko, które miało mundury naszej Gwardii Narodowej. Karmazyny mieli koroniarze, a złociste wyłogi mieli Litwini. Wykrztusił coś, co jest niezgrabne gramatycznie, niepoprawne politycznie, ale niezwykle autentyczne. Jeszcze Polska nie umarła. Ten tekst nie jest prawie zrozumiały bez tej konwencji. Trzeba najpierw na jednej stronie, po lewej stronie mieć tekst konwencji ze stycznia, żeby wiedzieć, co w lipcu napisał Wybicki. Ponieważ jest to odpowiedź na dekret Europejskiego Forum Trzech Czarnych Orłów na nieistnienie Polski. Szczerze mówiąc, głupotą z ich strony było zakazywanie tego imienia. Żadne zakazane imię się nie utrzymało. Niemcy zakazali imienia Żydów i dzisiaj Hiszpanie zakazują Katalończyków, ale już z góry mogę powiedzieć, że o kim głośno w Europie, to o Katalonii. Odmienia się ją przez wszystkie przypadki. Właśnie z powodu owej próby rozdeptania cudzego imienia. Bo to jest godność. To jest podstawa istnienia. To jest właśnie ten chleb, który nam jest na co dzień potrzebny, a nie szynka bez chleba. A zatem konwencja ta spełnia fundamentalną dla nas rolę. Odzwierciedla niemożliwość, choć próbę, zabicia Polski. Właściwie całej Rzeczpospolitej, ponieważ poza granicami, tak jak myli się bez przerwy Wielką Brytanię z Anglią, tak również całą Rzeczpospolitą w dyplomacji nazywano Royaume de Pologne. Czasami Lituano-Poloń dodawano, ale to już z kurtuazji, żeby być bardziej. Natomiast słowa Rzeczpospolita w ogóle nikt nie rozumiał, bo się nie da przetłumaczyć na republikę, tylko na wspólnotę, bo to było królestwo czy monarchia. A zatem słowem Polska chciano zabić wspólnotę czworga narodów, które stanowi serce Europy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że w ten sposób symbolicznie uśmiercano Europę. A przynajmniej Europę w jej obywatelskiej godności. Bo Rzeczpospolita została zamordowana nie dlatego, że istniała. Mogła sobie istnieć dalej. Oby nie była obywatelska. Oby ta szlachta nie zarażała swoim republikanizmem szlachty pruskiej, która nagle nie wiedzieć dlaczego, też chciała głosować, też chciała wybierać. No, zachciewało im się nieprzyzwoitych rzeczy. No w Rosji do tej pory niektórzy mają takie nieprzyzwoite zachciewanki. No i trzeba im powiedzieć, że wybory w Rosji to jest porządek, to jest przewidywalność. I na miesiąc już wiadomo, jeszcze elekt nie zebrał podpisu, bo już wiadomo, że będzie wybrany. I tak powinna funkcjonować tamtejsza pseudodemokracja. Natomiast taka, w której można coś w ogóle wybrać poza kolorem koperty, to jest niedopuszczalna. I to był główny powód, dla którego trzy czarne orły rozszarpały białego. No bo był biały. A zatem niewinny. Nasz hymn nie tylko sławi nieśmiertelność, czy przenosi pojęcie Polski z ziemi, z murów zamkowych, z całej spuścizny do wnętrza człowieka. To my jesteśmy Polską, rzekł Wybicki chłopom polskim, którzy stali w szeregu i sławili Dąbrowskiego. Zresztą zdumiewająca rzecz, że Wybicki przeszedł do historii właśnie dlatego, że opiewał Dąbrowskiego. Gdyby opiewał samego siebie, skończyłby pewnie tak jak Petru, a tymczasem chwaląc dowódcę, no nie sposób go oderwać. Są jak dwa bliźniaki i tak ich traktuje Wielkopolska do dzisiaj. To są ich czołowi bohaterzy, a nasi narodowi. Hymn jest w sumie pieśń żołnierzy polskich we Włoszech, czy legionów polskich La Chanson de la Légion Polonaire en Italii, bo ona po francusku funkcjonowała jakiś czas, oczywiście śpiewano ją po polsku, posiada 6 zwrotek i szkoda, że te dwie dalsze, one się od czasu do czasu przydają. No na przykład jak taki Schulz nam przydepnie, czy jakiś Dubinin nam powie coś brzydkiego, czy Ławrow się wypowie o Polakach pogardliwie, to wtedy mamy piątą zwrotkę. Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy jąwszy pałasza zakrzykniemy wiwat wolność i ojczyzna nasza. Na to zewsząd wolne głosy. Dosyć tej niewoli. No i to się w wyborach przydało. Mamy racławickie kosy. I tutaj złamał się rytm. O jedną sylabę za dużo. Kościuszkę Bóg pozwoli. No ale to zręcznie przeskakujemy ten nadmiar sylab i zamykamy hymn Kościuszką. W ten sposób stał się on i republikański, i narodowy, ale co najważniejsze, patriotyczny. Właśnie przez swoją niezgrabność. Patriotyzm nie musi być elegancki. On musi być szczery, jasny i prosty. Jest jak promień słońca, który rozciął to straszliwe słowo nikagda. I okazało się, że kagda to, a 12 noyabria, 18 года, a 5 существует Polsza. No, вот ta Polsza problem большой. No i jesteśmy dla Rosji problemem, dopóki nie zaczniemy być partnerem. I to nieustannie Rosjanom na różne sposoby się powtarza. My jesteśmy waszym partnerem, ważnym, dla was też, a nie problemem, jak nas ominąć, przeskoczyć, podkopać czy zastraszyć. Ponieważ prędzej czy później ta mina im wybuchnie. Przy tym trzeba pamiętać, że Polska spełnia wyjątkową rolę w rodzinie słowiańskiej. Nawet my Polacy sobie z niej nie zdajemy sprawy, ale świetnie sobie zdają sprawę inne narody słowiańskie. Dlaczego? Zastępujemy im właśnie ten pion republikański. Tę zgodność, że naród coś wypracowuje. Naród szlachecki oczywiście w tamtych czasach, no bo inny nie mógł być. Ale on był upoważniony do wypowiadania się w imieniu wszystkich, ponieważ za chłopów odpowiadał przed Bogiem, a czasami przed królem szlachcic. Kościół również miał za cel działania ową masę chłopską i pilnowanie tego szlachcica, żeby był ludzkim człowiekiem, pogrożenie mu tamczasem piekłem, a jak był do końca niedobry, no to opowieści o takim Sicińskim, co siedzi w piekle i pisze listy, żeby go ktoś się nad nim zmiłował, przeszły wręcz do satyry dawnej Rzeczpospolitej. Nie, nawet go pochować nie chciano, także podobno jego trumnę wożono, bo ziemia nie chciała go przyjąć. No taką opowieścią, taką dzisiaj byśmy powiedzieli klątwą, naznaczano zdrajców. Podobno tych Targowiczan też musiano chować nad ziemią, bo ich ziemia wypluwała nieustannie, nie chcąc przyjąć czegoś tak podłego. Jest to zresztą ostrzeżenie dla dzisiejszych Targowiczan, że nie tylko w swych portretach we Wrocławiu wisieli, ale mogą doczekać czegoś o wiele gorszego. Naród ich wypluje. Będą nieustannie bez ziemi, bezdomni, nie znajdą tutaj spokoju, ponieważ zdradzili tą ziemię, która ich zrodziła i która ich wychowała. Obowiązkiem jest bronienie tego miejsca, które nas zrodziło niezależnie. Oczywiście również, jeśli ktoś ma daleko ojczyznę, to ma dwie ojczyzny do bronienia, ale zdrada własnego domu jest zdradą najwyższą. Oczywiście w obliczu tej zdrady hymn Polski jest wyznaniem wiary w Polskę. My ją niesiemy z ziemi włoskiej do Polski. Tu jest jeszcze głębsza rzecz ukryta. Głębsza, która się ujawniła, kiedy papież przyjechał. Ziemia włoska jest naszą drugą ojczyzną. Ale nie w sensie włoskości, bo to jest po prostu inny naród. No, ziemia chińska ani inna nie jest naszą ojczyzną. Tylko cywilizacyjnie. Włosi bowiem nie są tylko Włochami. Są jądrem naszej cywilizacji. Mają w sobie to, co jest potrzebne całej cywilizacji łacińskiej, bo na drogach rzymskich, prawie rzymskim, języku rzymskim i kościele rzymskim Europa jest zbudowana. To są 4 rogi. Oczywiście Zachód sobie jedną nogę obciął, no to ma teraz uchodźców w tamtym miejscu i zobaczymy, jak im ta noga będzie funkcjonować. To jest zawsze stół, na którym ja bym wolał niczego nie stawiać. Szczególnie na tym rogu, bo to się po prostu zawali. Natomiast my, mając te 4 nogi, jesteśmy po prostu słowiańskimi Rzymianami. Jak to ładnie Mickiewicz nawet o nas powiedział. Na pograniczu z bizantyńskimi Słowianami, czyli Rusinami, czyli Ukrainą, Białorusią, a nieco dalej Rosją. A zatem spotkanie tych dwóch cywilizacji tu na naszej ziemi, tu na Podlasiu, gdzie jeszcze się nie kończą kościoły, a już zaczynają cerkwie, jest środkiem duchowym Europy. I to nam uświadamiać potrafią inni Słowianie. Wy dzierżycie środek Europy. W wasze ręce został powierzony. A zatem dzierżycie honor wszystkich Słowian. Odwoływanie się do honoru Polaków, do ich przeżyć, do tego, co żeśmy potrafili wynieść i zachować, stało się głęboko duchową potrzebą innych narodów słowiańskich. To Słowak, Szymon Timoszek, przyglądając się, jak Polacy opuszczają kongresówkę po powstaniu listopadowym, no jeszcze trwało powstanie, ale cały korpus Ramoriny musiał wydefilować z Czartoryskimi włącznie, którzy wtedy wywozili wszystko z Puław, i widział, jak ci żołnierze zagarniają ziemię. Zagarniają ziemię, którą chowają za pazuchą i mówią, z tą ziemią mnie pochowają. Mówi, odchodzę, ale ziemia ode mnie nie odejdzie. I wzruszony tym, on się popłakał, ponieważ całe bataliony ustawiały się i z pieśnią, jeszcze Polska nie zginęła, wchodzili w granice Republiki Rzeczpospolitej Krakowskiej. To już była, to nie, to jakby to było inne państwo, ale ta sama ojczyzna. I on był tak zdumiony, mówi, kiedy moja Słowacja do takiego miejsca, do takiego momentu dożyje, że tak będą kochać ziemię jak ci Polacy. I pisze po czesku, bo wtedy Słowacy pisali po czesku, bo słowiacki był po prostu nieczytany. Byli ci, co mogli napisać, ale nie było jeszcze tych, którzy by mogli to przeczytać. Pisze, hej Sławianie, szczesławiańska mowa nie zginęła, słowiańska mowa żyje, póki nasze werne serce pro nasz naród bije. I to się stało hymnem wszystkich Słowian, śpiewanych na nutę mazurka. Trochę wolniej, w refren jest troszeczkę inny. Żyje, żyje, lud słowiański, żyć będzie na wieki i tak dalej. Jest troszeczkę wolniejszy, nie jest taki czupurny jak nasz. Natomiast nasz oddaje charakter narodu i za to wdzięczność. Do dziś nie wiemy, jak to się stało, że taki w sumie prymitywny wiersz okolicznościowy napisany w Café de Luterani w regione Emilia, bo jest jeszcze regiona Calabrii, na cześć Dąbrowskiego, który w zasadzie Wybicki wydeklamował. On nie wiedział, że z tego powstanie pieśń. Nagle spotkała się z mazowiecką czy podlaską pieśnią o chmielu, pieśnią weselną. I ten mariaż stał się dynamitem. Gdziekolwiek hymn Polski grano, wszyscy wiedzieli, co mają zrobić. Sam tego byłem świadkiem. Otóż w 1968 roku, kiedy były demonstracje studenckie, ja byłem uczniakiem, zwiałem ze szkoły, szkoła była z internatem, więc ryzykowałem sporo, dostałem potem na długie tygodnie zakaz i dołączyłem do tego tłumu. Byłem w nim, widziałem, jak tłum pod uniwersytetem nagle zaczął śpiewać. Oczywiście śpiewamy marnie. Zawsze i gdzie nie jestem, nawet hej sokoły, to ryczymy. Ale w tym momencie, gdy doszło do słów marsz, marsz Dąbrowski, cały tłum bez żadnej komendy ruszył do przodu. Gdzie? Na dom partii. Tam było gniazdo ówczesnego zła. I przemaszerował w fantastyczny sposób przez Krakowskie, przez Nowy Świat i tam dopiero nas obrzucili jakimiś śmierdzącymi gazami łzawiącymi czy jakimś innym paskudstwem. No, partia odpowiedziała, co miała, no. A miała jedynie, najpierw dusiła nas kłamstwem, a teraz czymś takim. I posypało się w naszą stronę. Ale działanie tego hymnu w boju duchowym, no, zostało przypieczętowane. Nie zdradziliśmy słów. Kto się wtedy ruszył? Oczywiście ruszyli się patrioci i agenci, którzy ich pilnowali. A kto się nie połapał, to znaczy, że nie był Polakiem. To znaczy, że nie bardzo wiedział, o co chodzi. I albo do reedukacji, albo za granicę. Hymn Polski został użyty wielokrotnie w historii i wielokrotnie spełniał rolę identyfikacji. Wystarczyło go zaśpiewać, wystukać, zanucić i wiadomo było, o, to jest właśnie, odnaleźć drugiego Polaka. Kiedyś nie bardzo wiedziałem na kempingu, czy tam obok mnie są Polacy, czy jacyś inni i zacząłem gwizdać sobie zwyczajnie, choć nieładnie jest hymn gwizdać, ale no, najlepiej mi to wychodziło. I usłyszałem odpowiedź. No i już wiedziałem, o, są rodacy, a było to za granicą. Na Bajkale wznosi się taki szczyt, nazywa się Święty Nos. po burjacku nazywa się Morda Jesiotra. To może bardziej poprawne, ale nie zacytuję po burjacku. I tam z wielkim trudem udało mi się wspiąć. Mało życiem nie przepłaciłem, choć nie jest to trudna droga, ale już nie te lata. I spotkałem ludzi, którzy tam biwakują. Właśnie między innymi patrzę, taki kocher jakiś podobny tego. Mówię, Boże drogi, no ale jak ich tu spytać? No i też zacząłem właśnie podśpiewywać. No i od razu się odwrócili. No to mówię, no to rodacy. I od razu słowami rodacy przywitałem się. Tak, okazało się, że tu śpią. W nocy się z niedźwiedziami witają. I są tak samo jak ja podróżnikami śladami polskich zesłańców po Syberii. A więc identyfikacja hymnem, to jest nasza nowa wizytówka. Posługiwać się nim trzeba. Siedzący w więzieniu Adam Bień opisuje, jak nagle usłyszał stukanie w kratę i wybijało to rytm mazurka. Pam, pa, pam, 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 pa, pam, pa, pa. Wystarczyło tylko, w Polaku to się budzi instynktownie, bo od dziecka się tego uczymy. I on oczywiście podchwycił i zaczął odstukiwać ciąg dalszy. No i w ten sposób wiedział, że po sąsiedzku jest nie kto inny jak Leopold Okulicki. Był zresztą nieświadomie, można powiedzieć zaucznie, nie zaocznie, świadkiem jego zamordowania, kiedy w przeddzień Wigilii weszło dwóch NKWD-zistów. Jeden mu usiadł na kolanach, a drugi go czymś zadusił. I był świadkiem, że Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, został na Łubiance w 1946 zamordowany. Że nie ma co na niego czekać, nie wróci z ruskiej, sowieckiej bardziej, nie obrażając Rosjan, niewoli. Do hymnów wszystkich państw europejskich polski hymn zalicza się do jednego z pierwszych. Nie jest najstarszym. Najstarszy, trudno zgadnąć, chyba jest duński hymn, bo sięga gdzieś średniowiecza. No oczywiście brytyjski, który wszystkie monarchie obsługiwał i na melodię brytyjskiego God Save the Queen. To jest bardziej hymn Wielkiej Brytanii niż samych Anglików. Dołączyły się jeszcze hymny francuskie. Marsylianka nas wyprzedziła o 5 lat i wreszcie nasz. Natomiast on jest w kategorii hymnów, które zrodziła historia, które wcale nie miały być hymnami, które były przyśpiewką wojskową, ale na tyle nośną, na tyle celną i na tyle patriotyczną, że naród wychował się wokół tej pieśni. Pieśń Legionów awansowała dość powoli. Po pierwsze, trzeba było ją przywieźć do Polski. Najpierw ją śpiewały legiony. Zaśpiewały ją na przykład, jak trzeba było Weronę oddać. Mantuę, przepraszam. Weronę tośmy zdobyli. I Francuzi nas tam zdradzili. Dowódca Friant podpisał zgodę na aresztowanie tych Polaków, którzy pochodzili z zaboru austriackiego. No i niestety Austriacy wyrywali z szeregu. Francuzi natychmiast próbowali ukryć. Przebierali w swoje mundury. Także połowa Polaków rzeczywiście przeżyła. Ale całą artylerię, no w ogóle wszystko, co miało odrębne mundury, zostało wtedy wyaresztowane. Niemniej właśnie jako aresztanci, kiedy zaczęto, odebrano im broń, zerwano mundury i zaczęto ich traktować jak przestępców, to i to chłopi, no zwykłe nasze Maćki i Bartosze odpowiedziały właśnie hymnem Dąbrowskiemu, że oni tej idei nie zdradzą. Poszli do jenieckich obozów, potem żeśmy ich za Austriaków wymieniali. To samo było, jak jeden z dowódców, notabene Kniaziewicz też, jechał do obozów jenieckich, gdzie trzymano austriackich i z terenu Rzeszy wieńców. No i tam tłumaczył w różnych językach, czy tutaj go jakoś rozumieją. No ale to miało słaby skutek, bo głos po prostu nie donosił. Tego było przecież parę tysięcy zawsze w różnych miejscach. I wtedy te jego Maćki śpiewały właśnie Jeszcze Polska nie umarła i wstawali, bo to się działo, bractwo. I ci, co wstali, wiadomo, że są Polacy. No czasami byli to Rusini, którzy też służyli w Legionach, a Legiony miały charakter rzeczpospolitański. Była pierwsza Legia Koronna, ale druga Rymkiewicza była już litewska. A trzeci Legion Grabowskiego, Legion Rzymski, był Legionem Ruskim. Czyli trójdzielność Rzeczpospolitej nawet w regionach się przejawiła. Słabo, bo słabo, ale jak mogła, tak się ujawniła. Trafia on do naszych ziem, ale jest taka legenda, trudno powiedzieć, czy prawdziwa, ale na pewno ładna, że nauczył się ktoś na pamięć tego tekstu, ponieważ na granicy tego typu rzeczy były po prostu aresztowane, czasami razem z przemycającym, razem z użytkownikiem. No i taki jeden właśnie młody republikanin wyuczył się tekstu, a samą kartkę zjeść musiał, gdy go już rewidowali, podobno zjadł ją na granicy. No i gdy dojechał poza niestrawnością, musiał sobie przypomnieć. No i spisywano. I wtedy właśnie uległo przemianie z nieumarła na nie zginęła i moc wydarła i moc wzięła. I w ten sposób hymn zmienił, ale się usprawnił, zrobił się bardziej literacki. Z ziemi włoskiej do Polski, a nie do Polski, z ziemi włoskiej. I tak dalej. I tak już przeszedł do naszej tradycji. Branicka, która posiadała swój apartament na Nowym Świecie, otworzyła wszystkie okna i na fortepianie przepięknie zagrała, a Prusacy się zatrzymywali. Och, jaka piękna, schöne mazurka, jak wtedy mawiano. A Polacy śmiali się, bo to pieśń na nich napisana. I gdy wkraczały legiony, cała Warszawa im to zaśpiewała. Legiony odpowiadały jeszcze starą formą, ale Warszawa już śpiewała tą zmienioną przez Towarzystwo Republikantów Polskich, którzy na nich oczekiwali. W 1808 roku był taki moment, kiedy legiony z Włoch dotarły, zostały tam uwolnione z przysięgi, wypłacono im ogromną apanażę. Joachim Murat, który został królem w tamtym kraju, wyprawił ich, a sam się wyprawił ich do ojczyzny z odpowiednim przygotowaniem. I tutaj na placu Krasińskich wywołano Wybickiego, który był deputowanym w Sejmie Księstwa Warszawskiego i na rękach go obnoszono po całej Starówce jako twórcę pieśni Legionów. I tak pieśń z wojskowej stała się narodową. Stała się przynajmniej warszawską, stała się popularną. Narodową się stała pod Olszynką Grochowską, gdy rzeczywiście doszło do zachwiania się szeregów, gdy potężne masy, 14 batalionów, rozmiażdżyły niemal naszych czwartaków i z lasku, w którym nie można było strzelać, bo za dużo było tej, Olszyna jest gęsta po prostu, więc trzeba było się na bagnety bić, a więc odwaga ludzka była bardzo istotna. No, oficerowie nie wiedzieli, jak pozbierać to całe towarzystwo, które się cofa, które się rzuca do ucieczki, które rzuca czasami broń nawet. I wtedy właśnie zaintonowali, jeszcze Polska nie zginęła. Tysiące stanęło w miejscu, słuchało, aż dośpiewali do momentu marsz, marsz Dąbrowski. No i nie muszę państwu mówić, co się w tym momencie stało. Nawet najbardziej tchórzliwy zawraca, bierze broń i marsz. Marsz na wroga i jakąś potężną gilotyną z północy na południe w bok rosyjskiej armii, żeśmy spadli, odcinając ich od całej Olszynki Grochowskiej, kładąc trupem 14,5 tysiąca. Naszych zginęło 7200, też potężna ofiara, ale niezdolni byliby do tej ofiary nasi patrioci, gdyby im w prostych słowach nie powiedziano, tu jest przyszłość ojczyzny. Z waszej krwi zrodzi się i rodzi nadal Polska. Inny jest Polak po odwiedzeniu Olszynki, gdzie jest napisane, że walczyliśmy tu mężnie z jedną troską, troską o was, o przyszłe pokolenia. List do przyszłości. Warto takie listy w życiu swoim pisać. I oni właśnie własną krwią, poświęceniem, odwagą i mazurkiem napisali. Od tej pory jest to już zdecydowanie pieśń narodowa. Tym się Polacy identyfikują. A gdy Trębacz z powozu, który wyruszył spod poczty na w krakowskim przedmieściu, przy dzisiejszej Trębackiej zresztą, zatrąbił ruszającemu dyliżansowi mazurka, ruszyła potężna demonstracja patriotyczna 1861 roku. Padło 5 poległych, potem było wielki pogrzeb, wielkie uroczystości. Z tego ducha bierze się powstanie styczniowe. Zobaczmy. Z powstania kościuszkowskiego rodzą się legiony. Z legionów rodzi się pieśń, która ożywia epokę napoleońską. Z epoki napoleońskiej powstanie listopadowe. Z powstania listopadowego powstanie styczniowe. A ze styczniowego legiony. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. 17 stycznia jest datą, którą ja w dzieciństwie odebrałem. Została mi właściwie wmówiona wyzwolenia Warszawy. Duży cudzysłów się pojawił, gdy pokazano pierwsze filmy, jak zaśnieżona, martwa Warszawa zajmowana jest przez wojska ludowe, polskie i sowiecko-rosyjskie. To już była nie ta Warszawa. Stolicy Polski nie można było, gdyby się nawet chciało, wyzwolić, ale można było ją zająć. I rzeczywiście jest to zajęcie Warszawy. Pierwszy medal, jaki Sowieci wydali dla swoich żołnierzy, było za wzięcie Warszawy. Tak traktowano wrogie miasta. Wzięcie Berlina, wzięcie Wiednia, wzięcie czegokolwiek. Czyli zajęcie, zdobycie, zagarnięcie. To było poprawne. Dopiero się potem zorientowali, że to nie wypada i za oswobodzenie Warszawy. Ale oswobodzenia już nie było. 121 osób przeżyło w Warszawie. Tyle przynajmniej zdążono zidentyfikować z nazwiska, imienia i miejsca, gdzie się przechowali. No i oczywiście okolice Warszawy nie były wyludnione. Tam można było przeżyć te domki, wszystkie Włochy, Bielany i tak dalej. No powiedzmy, no nie do końca. Nie da się zabić 1,5-milionowego miasta skutecznie. No żyła Praga. Praga wyzwolona już we wrześniu. Właśnie wyzwolona. Pragę można było jeszcze wyzwolić, bo tam czekano na tych żołnierzy. Zresztą zwalczanie i równie gremialne, jak gremialnie nam wciskano kiedyś nieprawdę, jest taką samą nieprawdą, tylko w odwrotną stronę. Nie jest prawdą, że nas wtedy podbito. Tych żołnierzy rzeczywiście witano jak wyzwolicieli i naprawdę ich tam goszczono, głównie wódką, ale i kiełbachą. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wypędzenie Niemców było nieporównywalne z niczym. To były szatańskie rządy, to naprawdę to nawet Sowieci nie dorównali. Problem w czym innym. Żołnierze sowieccy, jacykolwiek, po ruski gawarili i można było się po pierwsze z nimi dogadać. Po drugie byli to ludzie paduszy. Po trzecie, oni reprezentowali kompletnie inną, własną strategię przetrwania. Moglibyśmy w cudzysłowie powiedzieć politykę życia. Oni naprawdę chcieli wyzwolić. Jeden z oficerów moim rodzicom powiedział, my teraz was wyzwalamy, ale w przyszłości wy wyzwolicie nasze dzieci, ponieważ jesteśmy w jeszcze gorszej niż wy niewoli. Powiedział prawdę. Głęboką prawdę, którą człowiek, który w każdej chwili zginąć może, przeżywa osobiście i głęboko. 3 dni z całą pewnością Polacy byli wolni. I dokładnie tak oficerowie sowieccy, najczęściej Rosjanie, ale byli i Gruzini, byli przecież i Tatarzy, mówili. Ponieważ w armii nie miała prawa funkcjonować tajna służba zwana złowieszczo NKWD. No, Polacy przyzywali ich NKWD-ercami, ponieważ łączyli 2 zawody tajniaków i morderców jednocześnie. I mówi, dopiero z ich nadejściem zacznie się okupacja. A zatem wyzwolenie było, ale i jednocześnie, choć z poślizgiem, nadchodził podbój. Podbój, który zniweczył tę wolność, którą Rosjanie dać mogli. I dzisiaj, gdy zapytano mnie, czy Polacy świętują, są wdzięczni Rosjanom za wyzwolenie i zmyśla się z sufitu datę, liczbę, nie datę, 600 tysięcy poległych. Oczywiście ona jest nieprawdziwa, a jeżeli by nawet coś koło prawdy było, to z połowę zabili Rosjanie własnych, bo strzelali do własnych żołnierzy, jak nie chcieli iść do przodu, także już nie mieli gdzie pójść, najwyżej do nieba. Więc to jest żonglowanie liczbami dla upokorzenia drugiej strony. Tu się nie trzeba za daleko dać wciągnąć. Natomiast trzeba rzucić 2 argumenty, 2 asy na stół. Po pierwsze, jesteśmy wdzięczni. 1296 cmentarzy i pomników na tych cmentarzach uprawnionych do tego stoi. I nikt im nie zamierza zrobić krzywdy. Bo każdemu człowiekowi, jaki by nie był, to chyba, że już jest z piekła rodem, należy się jakiś nagrobek. Nawet Niemcy mają u nas nagrobki. Nie wszyscy, nie wszędzie, to jest jasne, ale to już inna sprawa, zasłużyli wielu, ale Rosjanie są tutaj upamiętnieni. Ale druga. Kiedyś podchwytliwie zapytano mnie, a od kiedy wreszcie Polacy będą wdzięczni? Ja mówię, w tejże samej minucie, jak Rosjanie będą nam wdzięczni za ocalenie przed Niemcami. A ja mówię, jak ocalenie? Przecież wyście nas nie ocalili, Niemcy nas najechali. No tak, ale 60 tysięcy Polaków zginęło w 1939, żeby Niemcy nie mogli pójść na Rosję. To, że walczyli o Polskę, to jest połowa zagadnienia. Ten medal ma drugą stronę. Myśmy, chcąc nie chcąc, was osłaniali przed Niemcami. No mieli do wyboru jeszcze biegun północny, co jest, jak państwo się domyślają, mocno utrudniony, lub Indie i Himalaje do obejścia Europy. No ale jak wiemy, Niemcy nie skorzystali z obu, natomiast jakoś tak woleli na wprost. Morał prosty, no musieli pokonać, a że wyście im pomogli siebie podbić, no to już jest wasza kwestia. My z kolei, poświęcając kilkaset tysięcy osób, stawiając opór Armii Czerwonej, również broniliśmy Niemców przed Rosjanami. Jeżeli 3 miliony kobiet zgwałcili Rosjanie, a z tego pół zabili, jeżeli zniszczyli Berlin i doprowadzili do ruiny Drezno, bo na prośbę Rosjan je zbombardowano, to myśmy w 1939 roku, walcząc z Armią Czerwoną, dokładnie temu byli przeciwni. To my pierwsi stanęliśmy murem, żeby Rosjanie nie poszli dalej. A że Niemcy im pomogli, no to już sobie na to zasłużyli. Mogli nas wesprzeć, no nie zrobili. Mogli natychmiast zmienić, nie zrobili. Za te błędy się płaci, dlatego one są błędami. Dlatego mamy prawo obu stronom powiedzieć, nasze 66 tysięcy przeciw waszym milionom znaczy więcej. Broniliśmy was, póki Polska stała. Wasze wzajemne wymordowywanie się było niemożliwe. Stało się możliwe, gdyście Polskę zamordowali. Wtedy pozabijaliście się sami. Jest to ważny argument, dlatego że wycisza wszelkie pretensje do wdzięczności i absolutnie nieuprawnione gdybanie, że Polska z Niemcami to by osiągnęła więcej. To byłaby tak totalna zdrada wszystkiego, czym była II Rzeczpospolita, że to po prostu tym ludziom w głowie nie powstało. To powstaje dzisiaj w głowach wielu Polaków, którym się wydaje, że można manipulować historią i deprecjonować to, co było, w imię tego, co być ewentualnie powinno. No niestety, historia zajmuje się tym, co było, a nie tym, co być mogło. Do pewnego stopnia, owszem, można pewne rzeczy przewidzieć. Śmiało można przewidzieć, że gdyby w 1939 roku wsparto Polskę, to by się Rosja z Niemcami nie spotkała i Stalingrad nie zostałby zniszczony, ale i Berlin nie byłby zrównany z ziemią i nie zginęłoby 2 miliony Niemców. Mieli szansę być uczciwi, nie skorzystali, trudno. Mieli taką możliwość, choć nie mieli do tego prawa i wykorzystali ją na swoją własną zgubę. To też trzeba umieć powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że skończy się połajanie Polaków, że współdziałali z Niemcami do napaści na Rosję. Gdybyśmy współdziałali, to by Rosja zniknęła z powierzchni ziemi. Że współdziałali z Rosją do zniszczenia Niemców. No tutaj to akurat współdziałaliśmy i to bardzo chętnie. Ale nie do tego stopnia, żeby nie osłaniać dzisiaj państwa niemieckiego przed takim Kaliningradem, czy chociażby dywizją desantową w Grodnie, która wylądowała w trakcie manewrów Zapad. A zatem spójrzmy, że to pulsujące w Europie serce spełnia rolę porządkującą. Wyznacza narodom miejsca, spoza których nie wolno im wychodzić bezkarnie. Ani temu zachodniemu smokowi, ani temu wschodniemu niedźwiedziowi. I po łapach po prostu, żeby zachować to, co jest dla Europy najistotniejsze. A nie jest nią nawet pokój. Pokój można osiągnąć, poddając się po prostu silniejszemu. No i silny rządzi, no i ma pokój. Bije po gębie, bo bije, no ale żyje. Tylko godność. To właśnie do Polaków. Najpierw narody słowiańskie. Ale marsze do granic zrobili już Włosi. To jest odzyskanie godności. To jest odzyskanie moralne terenu, za który ja odpowiadam. Nie moje mieszkanie, nie moje piętro, czy mój dom. Nie moja chata z kraja. Tylko moim domem jest moja ziemia i dopiero przez tą ziemię mogę być odpowiedzialny za Europę, a nie poza nią, a jeszcze co gorsza wbrew jej. Nie istnieje obywatelstwo europejskie bez wypełnienia wszystkiego, co polskie. Przez Polskę wiedzie droga do Europy. I dlatego nasz hymn stał się hymnem ogólnosłowiańskim. Nie ma hymnu europejskiego. Oda do radości trochę to, tak powiem, zastępuje, ale równie cieszy, co i złości, żeby już do Rymu dodać, gdyż podkłada się pod nią fałszywe treści. Przepiękny wiersz Schillera, który mówi o istnieniu Boga, o odkryciu istoty boskiej, tu zostało zamienione w durnotę. I żeby nie ranić, no drodzy Państwo, żeby się przed najgłupszą chorobą zaszczepić, musimy być strzykawką zranieni, bo inaczej się nie da. Przez ucho nam wleją, nie wiem, niektóre może do ustnie, ale to jest właśnie to. Jeżeli ich to rani, to znaczy, że trzeba im pomóc, a nie, że my się mamy zmienić, ponieważ nam nie wolno. Honor żywi się odwagą. I żeby go zachować, a tym samym prawo do Europy, trzeba się tą odwagą wykazać. Rozumną, taktowną, ale stanowczą, tak jak stal, żeby to oni się odbili od nas, a nie żebyśmy się choć na moment przestraszyli ich gróźb, które pod płaszczykiem demokracji zabraniają ludziom być takimi, jakimi oni wybrali, że chcą być. To nie my leczymy alkoholików, to alkoholicy niedługo zaczną nam dożylnie dawać alkohol, bo to jest ich norma. W sprawach moralności dokładnie tak samo się dzieje. Zarażanie młodych jak najszybciej, jak najmocniej, jak najgęściej jest jedną z metod. I teraz jest zdumiewająca rzecz. Hymn Polski, o którym dziś mówimy, który jest zaprzeczeniem konwencji o zagładzie imienia polskiego, który wyzwalał każde miejsce, w którym był śpiewany, leczy młodzież dokładnie z tego. Ten trąd nagle z niej odpada. Oni chcą być czyści. Z każdą zwrotką. Najbardziej wzruszająca jest zwrotka czwarta. Ktoś, czasami powstało takie powiedzenie, sam to od pana Michała Karnowskiego słyszałem i jestem mu za to. Aż do basi. Śpiewać hymn aż do basi. To znaczy do przyzwoitego końca. Nie schodzić na skróty. Dobrze, że się to już pojawiło w radio. Już nie tylko Radio Maryja, które ekscentryczne kiedyś, no właśnie nienormalne, miało być do leczenia, a teraz okazuje się, że nawet program pierwszy aż do basi śpiewa hymn. I to przepięknie brzmi, jeżeli głosy kobiece przeplatają się z głosami męskimi. Jeżeli śpiewa sama armia, no to jest hymn wojskowy, ale jeżeli śpiewa to pełny chór, no to jest to hymn narodowy. A naród się składa w takiej samej mierze i w takiej samej sile z kobiet, choć na inny sposób, i z mężczyzn. I kto dobrze posłucha, odczyta ten kod, który mu daje prawo na ziemi mówić o honorze. Dodam, że w I wojnę światową, kiedy armię pruską złożoną z wielkopolskich chłopów rzucono na armię rosyjską złożoną z mazowieckich chłopów, odczytali się, odnaleźli w boju po hymnie, który był ich pieśnią. Jeszcze Polska nie zginęła, zakrzyknęły rzędy pruskie. Póki my żyjemy, odpowiedziały mazowieckie. I co zrobili? Pod Tannenbergiem, jest na to świadectwo jednego oficera, armie te minęły się, nagle skręcili w przeciwną stronę i tak długo szli, aż ci w mundurach rosyjskich natrafili na pułki bawarskie, a ci w mundurach niemieckich natrafili na pułki syberyjskie. No i wtedy się bili. Ale przeciw sobie, właśnie dzięki tej skromnej pieśni, tak obśmiewanej zresztą do tej pory, ominęli. Grzech bratobójstwa został im darowany. To cud. Ale cud, który się dzieje codziennie. A przynajmniej wtedy, gdy ten hymn śpiewamy. A więc dzisiejszy dzień jest poniekąd dniem, może nie narodzin, bo on się zrodził na ziemi włoskiej w lipcu, ale dzień poczęcia się w duszy Wybickiego, owego sprzeciwu. Zapoczątkowuje to jego wiersz. Jeszcze Polak, jeszcze jestem. Drżyjcie zaborcy, a kończy jeszcze Polska. I niech tak zostanie. Dziękuję Państwu za uwagę. No i przepraszam za patos, ale trudno go nie mieć, kiedy się ma taki hymn. Dziękuję.